Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki przemawiali dziś w Domu Polskim w Davos. W tym szwajcarskim mieście trwa Światowe Forum Ekonomiczne.
Polski prezydent zabrał głos podczas panelu dyskusyjnego Droga do europejskiej suwerenności energetycznej. Zaznaczył, że wojna na Ukrainie zmaterializowała czarne scenariusze, o których Polska mówiła bardzo wyraźnie. Wielu ekspertów na zachodzie Europy tylko się uśmiechało.
Andrzej Duda ocenił, że rosyjska polityka energetyczna nie jest problemem biznesowym czy gospodarczym, lecz politycznym. Wskazał przy tym, że nasz kraj jest pionierem w zakresie dywersyfikacji dostaw energii.
Dzisiaj mamy interkonektory łączące nas ze Słowacją, łączące nas z Czechami, łączące nas z Litwą, łączące nas z Niemcami, umożliwiające przepływ gazu w obie strony. Dzisiaj mamy przede wszystkim oprócz gazoportu w Świnoujściu także i nitkę gazociągu z szelfu norweskiego przez Danię do Polski. Dzisiaj w ten sposób mamy zapewnioną, właściwie pełną alternatywę wobec dostaw z Rosji.
Premier Mateusz Morawiecki przemawiał z kolei podczas dyskusji poświęconej inwestycjom strategicznym w naszej części Europy.
Podkreślił, że każdy dolar czy euro zainwestowane w Europie Środkowej to nie tylko dobrze zainwestowany kapitał, ale też gwarancja w formie bonusów stabilnego rynku. Premier mówił o inwestycjach w polską armię.
Zamierzamy wydać w tym roku 4 punkty procentowe PKB na obronność. To będzie prawdopodobnie najwyższy poziom wydatków na obronność jak do tej pory, albo jeden z dwóch, trzech najwyższych wśród członków NATO. Polskie wojsko przechodzi niespotykaną i bezprecedensową modernizację, która wymaga bezprecedensowych inwestycji.
Szef rządu zaznaczył, że nasz region Europy jest w bardzo trudnej sytuacji, dlatego najważniejszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa na wszystkich poziomach.
W resorcie klimatu i środowiska został dziś zainaugurowany program Energia dla Wsi. Miliard złotych ma trafić na rozwój OZE na terenach wiejskich.
Wsparcie to ma m.in. pomóc gospodarzom obniżyć koszty produkcji rolnej. Więcej na ten temat Justyna Burza.
Założenia programu przedstawili ministrowie rolnictwa i klimatu oraz wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rolnik albo spółdzielnia energetyczna w jednym programie uzyskuje kompleksowe wsparcie dla wszystkich rodzajów odnawialnych źródeł energii, wskazała minister klimatu Anna Moskwa.
W tym mieści się biogaz, fotowoltaika, również wiatraki i mała elektrownia wodna jako nowość w programie. W tych różnych elementach można zbudować w różnych okresach w zależności od pogody, od sezonu. Samowystarczalność rolną zarówno dla rolnika, jak i dla spółdzielni energetycznej i oferujemy kompleksowe wsparcie w tym jednym zbiorczym wniosku dotacyjne i pożyczkowe.
Pieniądze na wsparcie OZE na wsi pochodzić będą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na jakie kwoty można liczyć, mówił wiceprezes funduszu Artur Michalski.
Jeśli chodzi o biogazownie, to do 45% dotacyjne albo zwiększone o kolejne 10 punktów procentowych, 55 bądź 65% w zależności od wielkości przedsiębiorcy i współfinansowanie pożyczkowe do 100% kosztów kwalifikowanych. A więc generalnie rzecz biorąc jesteśmy w stanie sfinansować w 100% przedsięwzięcia związane z odnawialnymi źródłami energii na terenach wiejskich.
Szczegółowe informacje o kwotach dofinansowania można znaleźć m.in. na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór wniosków w ramach programu ruszy za tydzień 25 stycznia.
W ramach inwestycji kolejowych dla krajów Trójmorza do 2050 roku ma powstać prawie 4,5 tysiąca kilometrów infrastruktury kolei dużych prędkości. Zapowiedział to wiceminister funduszy oraz pełnomocnik rządu do spraw CPK Marcin Horała.
Polityk mówił o tym w Warszawie podczas Międzynarodowego Kongresu poświęconego rynkowi kolejowemu. W jego trakcie kolejowi inwestorzy z Polski, Czech, Litwy, Łotwy i Estonii podpisali porozumienie o współpracy w tej sprawie.
Wiceminister Marcin Horała mówił, że planowane projekty kolejowe są skrojone pod potrzeby poszczególnych krajów i regionu Trójmorza jako całości.
Głównym naszym celem jest stworzenie zintegrowanej sieci, a nie niezależnych od siebie tylko luźno powiązanych linii kolejowych. Chcemy inwestować w oparciu o odpowiednią jakość oceny potrzeb, w tym analizy kosztów i korzyści. No i wreszcie chcemy dopasować tę sieć do popytu, jaki zaistnieje nie obecnie, ale już w przyszłości. Tak jak już mówiłem, te sieci powinny być nie tylko zintegrowane, ale właśnie stanowić jedną sieć, tak by ludzie z Budapesztu, Tallina, Warszawy, wielu innych krajów naszego regionu mogli podróżować, nie musząc się przesiadać z pociągu na pociąg, ze systemu na system.
Polityk wskazał, że sieć KDP, czyli inwestycje kolejowe CPK wraz z pozostałymi inwestycjami, np. Rail Baltica i V4, stworzą kolejowy kręgosłup Trójmorza. Szacowany całkowity koszt całej sieci to około 60 miliardów euro.
Zgodnie z harmonogramem do 2028 roku powinien działać pierwszy odcinek kolei dużych prędkości między Warszawą i Łodzią.
Luksemburski europoseł Mark Anger został wybrany na wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Tajne głosowanie w tej sprawie było konieczne po dymisji oskarżonej o korupcję Ewy Kaili.
Następca Greczynki, tak jak ona, należy do socjalistów i demokratów, czyli frakcji, którą najbardziej dotknął skandal korupcyjny. W toku jest m.in. procedura uchylania immunitetów kolejnych polityków tego ugrupowania.
Kwestia ta wzbudziła sprzeciw części europosłów podczas wczorajszej debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Europoseł PiSu Anna Zalewska pytała, dlaczego prezydium godzi się na procedowanie wyboru na funkcję wiceszefa Parlamentu Europejskiego przedstawiciela frakcji socjalistów. Wskazała też na płomienne wystąpienia przedstawicieli tej frakcji.
Jakby chcieli zakrzyczeć rzeczywistość, to oni mówią o procedurach, o zasadach, a sami we własnym gronie nie potrafią wyjaśnić tego skandalu. Nie dajmy się uwieść i bądźmy wiarygodni. Dlaczego prezydium Parlamentu Europejskiego, dlaczego Parlament Europejski w ogóle godzi się na procedowanie funkcji wiceprzewodniczącego parlamentu właśnie z ramienia socjalistów? Przecież oni powinni ponieść zbiorową odpowiedzialność. Zapomnijmy o tej godnej reprezentacji, jaka być powinna w prezydium Parlamentu Europejskiego. Przejrzyjmy wszystkich lobbystów, przejrzyjmy NGOsy. Czy NGOsy i stowarzyszenia, fundacje spowiadają nam się, przez kogo są finansowane?
Afera korupcyjna wybuchła w grudniu wraz z aresztowaniem byłej wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego Ewy Kaili. Jest ona podejrzewana o branie ogromnych łapówek od Kataru. W skandalu pojawia się też wątek Maroka.
Na początku stycznia przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola na wniosek belgijskich organów sądowych wszczęła pilną procedurę uchylania immunitetu dwóch europosłów. Chodzi o polityków z Włoch i Belgii.
W reakcji na skandal Komisja Europejska w kwietniu ma zaproponować nowe przepisy dotyczące walki z korupcją. W całej Unii ma być jednolita definicja tego procederu i podobne kary.
Światowi liderzy składają kondolencje w związku z katastrofą śmigłowca na Ukrainie. W imieniu Polski ubolewanie i smutek z powodu tragedii wyraził m.in. prezydent Andrzej Duda.
Maszyna rozbiła się nad ranem w pobliżu przedszkola i domu mieszkalnego w Browarach pod Kijowem. Zginęło kierownictwo MSW Ukrainy, w tym szef resortu Denys Monasterski. Dotąd potwierdzono śmierć 14 osób, w tym 9 pasażerów maszyny.
Kwiaty w miejscu katastrofy śmigłowca złożył ambasador Rzeczypospolitej na Ukrainie Bartosz Cichocki. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział, że prezydent Andrzej Duda z głębokim smutkiem przyjął informację o tragedii i poprosił o szybki kontakt z administracją prezydenta Ukrainy.
Jesteśmy tutaj po rozmowie, w bezpośrednim kontakcie. Jasnym jest, że w takiej sytuacji nie ma miejsca na żadne spekulacje, nie ma miejsca na niesprawdzone informacje i tak też umówiliśmy się ze stroną ukraińską, że będziemy podawać tylko te informacje, które są sprawdzone.
Ukraiński rząd polecił utworzenie specjalnej grupy roboczej, która przejmie śledztwo w sprawie katastrofy śmigłowca w Browarach.
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała, że rozpatrywane są 3 wersje zdarzenia. Naruszenie zasad lotu, niesprawność techniczna śmigłowca albo celowe działanie.
Rozbity śmigłowiec to francuski helikopter Super Puma należący do ukraińskiej państwowej służby do spraw sytuacji nadzwyczajnych.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.
Przed nami jeszcze pogoda.
Jutro zachmurzenie duże z lokalnymi przejaśnieniami. Na wschodzie śnieg, a na północnym zachodzie deszcz. Temperatura od minus 2 stopni w rejonach podgórskich Karpat do 3 nad morzem i Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu okresami dość silny, zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 55 km na godzinę. Na barometrach jutro 997 hektopaskali.